Jakub niegdyś był prochem, prochem ziemi. Ten proch przeobraził się w kamień. To jest obraz przeobrażenia. A na tym kamieniu mamy oliwę, która oznacza, że Bóg chce się wyrazić. Oto Boży dom, brama nieba.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju. Jest dzisiaj z nami w studiu Dariusz Skurczewski. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Będziemy dziś kontynuować temat, który rozpoczęliśmy w poprzednim programie. Przypomnę, że zatrzymaliśmy się przy 28 rozdziale Księgi Rodzaju, jednym z kluczowych rozdziałów całej Biblii. Rozpocznijmy może od wyjaśnienia, dlaczego ten rozdział jest tak ważny i jak to się wiąże ze snem Jakuba?
W rozdziale 28 widzimy człowieka, który przeszedł przez różne cierpienia i który na pewno był zmęczony, brudny, a także pewnie musiał czuć się rozczarowany. Ten człowiek to oczywiście Jakub, który ucieka przed Ezawem i przychodzi w pewne miejsce, gdzie chce się zatrzymać i przespać. Kładzie tam sobie pod głowę kamień i zasypia. I pamiętamy, że coś mu się śni. Nawiasem mówiąc, jest to chyba najważniejszy i najwznioślejszy sen w całej Biblii, bo swoim znaczeniem obejmuje on całe boskie objawienie. Co Jakub ujrzał w tym śnie? Drabinę opartą na ziemi, sięgającą wierzchołkiem niebios. Z Ewangelii Jana, z zakończenia pierwszego rozdziału, wiemy, że ta drabina, która stała na ziemi i której wierzchołek znajdował się aż w niebiosach, to Chrystus, wcielony Bóg człowiek, który przynosi niebo na ziemię i łączy ziemię z niebem. To On stanowi centrum snu Jakuba i zarazem centrum wszechświata i całego objawienia w Piśmie Świętym. I mamy tam jeszcze kamień, który Jakub wziął, wylał na niego oliwę i powiedział, że to miejsce jest domem Bożym. Dlatego właśnie ten sen jest tak ważny, bo wiąże się z Bożym domem, którego centrum jest Chrystus. W Nowym Testamencie Pan Jezus nazywa Piotra kamieniem, kamieniem na Bożą budowlę. A potem Piotr w swoim liście mówi, że my, odrodzeni wierzący, jesteśmy żywymi kamieniami na Bożą budowlę. No i mamy tu jeszcze ducha, oliwę wylaną na kamień. Cały ten obraz pokazuje, że Boża budowla zbudowana jest z przeobrażonych ludzi, zbudowanych razem w Chrystusie w Boży dom, na świadectwo dla Boga na tej ziemi.
To rzeczywiście niezwykle cenny i ważny sen. Ważny ze względu na Bożą ekonomię, Boży plan. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia w dzisiejszym wykładzie Witness Lee.
Jakub przyszedł na świat w pobożnej rodzinie. Abraham był pobożny. Pobożny był ojciec Jakuba Izaak. Pobożna była jego babka Sara i jego własna matka Rebeka. Jakub urodził się w takiej właśnie pobożnej rodzinie. Dobrze jest, gdy przychodzimy na świat w pobożnej rodzinie, ale niezależnie od tego, jak pobożna jest nasza rodzina, potrzebujemy osobistego, bezpośredniego spotkania z Bogiem.
W naszym domu wszyscy jedzą. Je matka, je ojciec, je brat, siostra i cała rodzina. A co z nami? Jeśli sami nie jemy, to niezależnie od tego, jak wiele jedzą inni, my nie zyskujemy nic. Musimy zacząć jeść sami. Musimy jeść. Jakub urodził się w pobożnej rodzinie, ale on sam nigdy bezpośrednio nie spotkał się z Bogiem. Tymczasem tutaj, w Betel, ku jego zaskoczeniu, choć sam nie zamierzał spotkać się z Bogiem, Bóg na niego czekał. Bóg czekał na Jakuba. Gdy pewnego dnia czy pewnej nocy przyszliśmy do Jezusa, On jako niebiańska drabina już na nas czekał. Dzień naszego zbawienia był dniem naszego pierwszego snu. To wtedy właśnie spotkał nas Bóg. Czyż to nie wspaniałe? Posłuchajcie. Podczas pierwszego spotkania Bóg powiedział Jakubowi: jestem Bogiem Abrahama, twojego ojca, i jestem Bogiem Izaaka. Bóg jakby mówił: od dziś będę twoim Bogiem. Wszyscy doświadczyliśmy Boga Abrahama. Wszyscy też doświadczyliśmy Boga Izaaka. Bóg Abrahama to Bóg usprawiedliwienia, a Bóg Izaaka to Bóg łaski. Wszyscy doświadczyliśmy takiego Boga, ale musimy sobie uświadomić, że od dziś będzie On naszym Bogiem, Bogiem Jakuba. Co to znaczy? Że będzie Bogiem przeobrażenia, Bogiem, który zajmuje się nami, działa w nas, Bogiem, który nas wychowuje. Bądźmy gotowi. Jakubie, będę teraz twoim Bogiem, Bogiem wychowującym, Bogiem przeobrażenia. Tak więc w następnych rozdziałach nie widzimy, by Jakub czymś się cieszył. Wszędzie, dokąd się udał, ciążyła nad nim Boża ręka. Przez cały czas tylko jestem Bogiem Jakuba, a kiedyś będę Bogiem Izraela. Wtedy skończy się okres wychowywania, bo zostaniesz w pełni przeobrażony.
Pojawiło się w tym fragmencie kilka ważnych spraw, które warto by rozwinąć. Zacznijmy może od kwestii jedzenia. Mamy się karmić, tak?
Tak jest. Musimy jeść sami. Nikt nie może tego robić za nas. Nie mogę na przykład powiedzieć: słuchaj, wiesz, moja babcia była dobrą chrześcijanką, kochała Pana Boga i modliła się, a mój wujek jest księdzem. Nie, sami musimy karmić się duchowo. Nikt nie może nas w tym wyręczyć. Trzeba doświadczać Boga bezpośrednio, osobiście.
Jest jeszcze inna kwestia, która wymaga wyjaśnienia. Bóg objawił się tutaj jako Bóg Jakuba, lecz ostatecznie chciał być Bogiem Izraela. Co to znaczy?
Określenie Bóg Jakuba oznacza, że Bóg jest Bogiem przeobrażenia. W Księdze Rodzaju widzimy, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli jest Bogiem, który nas usprawiedliwia, Bogiem, który daje nam łaskę, a także Bogiem, który nas karci, wychowuje i przeobraża. Ale co ciekawe, ostatecznie jego celem nie jest to, by mieć Jakuba, lecz Izraela, Bożego Księcia. Te dwie niepozorne literki w słowie Izrael w hebrajskim oznaczają, że Bóg wbudował się w człowieka. Izrael to nie jednostka, lecz zbiorowy lud, w który Bóg wbudował samego siebie, przesycił go sobą. W taki sposób ten lud staje się na ziemi wyrazem Boga, jego obrazem, i panuje dla niego. Czyli krótko mówiąc, Boży cel realizuje się przez to, że Bóg uzyskuje na ziemi zbiorowy lud, który w Starym Testamencie nazwał Izraelem. A Izrael znaczy też Boży Książę. Jak widzimy w Księdze Rodzaju, ten Boży Książę To po prostu ktoś, kto wszędzie, dokąd idzie, błogosławi wszystkich samym Bogiem. I tu widać potężną różnicę. Zobaczmy, Abraham nikogo nie błogosławił. Izaak błogosławił na ślepo. A teraz widzimy, jak przeobrażony Jakub, Izrael, błogosławi całą ziemię, nawet Faraona, władcę świata.
To rzeczywiście niesamowity obraz. Posłuchajmy dalszego ciągu dzisiejszego wykładu.
Lubię ten fragment słowa. Mogę was zapewnić, zawsze gdy ciąży nad nami Boża ręka, wiąże się to z obietnicą. Przeczytajmy werset 13 z rozdziału 28. A oto Pan stał nad nią i rzekł: jestem Bogiem twego ojca Abrahama i Bogiem Izaaka. Będę Bogiem, który będzie cię wychowywał, Bogiem Jakuba. A zaraz potem co mówi? Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie. To, że Bóg nas wychowuje, zawsze wiąże się z obietnicą, jaką nam składa. Im bardziej ciąży nad nami Boża ręka, tym więcej otrzymujemy obietnic. Obietnica podąża w ślad za karceniem. Ale nie zapominajcie, obietnica nie mówi przede wszystkim, że otrzymamy jedzenie i ubranie. Nie. Mówi o tym, że otrzymamy ziemię. Po drugie, że otrzymamy nasienie. A po trzecie, że staniemy się błogosławieństwem dla wszystkich rodzin ziemi. Trzy aspekty. Ziemia, nasienie i błogosławieństwo. Czyż to nie wspaniałe? Bóg stworzył człowieka na swój obraz i dał mu swoją władzę nad ziemią. Tak więc tu mówimy o ziemi, która jest sferą Bożego władania, królestwem. Po drugie, czytamy o nasieniu, które ma wyrażać, rozprzestrzeniać Boży obraz. Tak więc powtarza się tu to, o czym czytaliśmy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Ziemia, która ma służyć panowaniu, i nasienie, które ma wyrażać. I wreszcie czytamy o błogosławieństwie, a to nasze błogosławieństwo to po prostu Chrystus. Chrystus staje się naszym błogosławieństwem dla innych. To wspaniałe. Przypomnijmy sobie nasze doświadczenie. Powiem to tak. Zawsze, gdy cierpieliśmy, zawsze, gdy ciążyła nad nami Boża ręka, zdobywaliśmy ziemię. Ziemia jest nasza. Czujemy też, że wyraża się coś z Boga, i coś z Boga rozprzestrzenia się z nas. To nasienie. Towarzyszy nam też błogosławieństwo, które dajemy innym. Sąsiadom, rodzinie, przyjaciołom, wszystkim, którzy nas otaczają. Stajemy się błogosławieństwem. A błogosławieństwo to po prostu Chrystus. Nie sądźcie, że Bóg złożył obietnicę jedynie Jakubowi. Złożył ją także nam. Dziś obowiązuje ta sama zasada. Zawsze, gdy ciąży nad nami Boża ręka, mamy udział w ziemi. Mamy udział w nasieniu i w błogosławieństwie, w terytorium i w wyrażaniu Boga oraz w błogosławieniu innych. Bóg zaś zna nasze potrzeby. On obiecał: dobrze, Jakubie, będę z tobą. Będę z tobą przez cały czas. Dam ci do jedzenia chleb. Dam ci też ubranie. Będę z tobą cały czas. Zaprowadzę Cię też w pokoju z powrotem do ziemi Twego Ojca i nigdy Cię nie opuszczę, aż wypełni się wszystko, co obiecałem.
A więc wygląda na to, że Bóg Jakuba był tak naprawdę Bogiem karcenia, Bogiem, który wychowywał Jakuba.
Tak jest.
Ale słyszeliśmy też, że temu karceniu zawsze towarzyszyła Boża obietnica. Co to oznacza?
Chodzi o to, że kiedy Bóg nas karci, żeby nas przeobrazić, jednocześnie doświadczamy Jego obietnicy. Otrzymujemy coś od Niego. Z kontekstu wynika, że Bóg nie poprzestaje na tym, że daje nam tylko pożywienie i ubranie. Jego obietnica, jak pamiętamy z Księgi Rodzaju, obejmuje trzy sprawy: ziemię, nasienie i błogosławieństwo. Bóg od początku chciał, żeby człowiek panował na całej ziemi. To samo obiecał Izraelowi, że będzie panował nad całą ziemią dla Bożego Królestwa. Po drugie, Boża obietnica obejmuje też nasienie, czyli to, że Boży wyraz za pośrednictwem człowieka będzie się szerzył i rozprzestrzeniał na całej ziemi. Człowiek, którego Bóg stworzył, miał zawierać w sobie Boga, nosić Jego obraz i wyrażać Go na całej ziemi. Z kolei błogosławieństwo oznacza, że ten człowiek staje się pełen Chrystusa i po prostu błogosławi tym Chrystusem wszystkich wokół siebie. Tak więc, kiedy doświadczamy przeobrażenia przez Boga, zyskujemy te trzy rzeczy. Panujemy nad ziemią, napełniamy się Chrystusem, żeby Go wyrażać, i każdego chcemy ubłogosławić tym Chrystusem, którym sami się cieszymy.
Tak jest. Wysłuchajmy zakończenia dzisiejszego Studium Życia.
Popatrzmy teraz, jak zareagował na to Jakub. Posłuchajcie, co zrobił. Po pierwsze, zamiast pięknie podziękować Bogu i chwalić Go, Jakub przysiągł. Nie obchodziła go Boża obietnica. Miał własną ekonomię. Przysiągł: obiorę Cię za swojego Boga. Nieźle. Ale Jakub postawił też warunek. Co jeszcze? Obiecał Bogu oddawać mu dziesięcinę z tego, co od Niego otrzyma. A co to znaczy? Jeśli nie będziesz mi nic dawał, ja nie dam nic Tobie. Zawrzyjmy umowę. Jeśli chcesz czegoś ode mnie, to oczywiście musisz najpierw mi coś dać. Powiedzcie, czy Jakub wierzył w Boga, czy też nie? Nie możemy powiedzieć, że nie wierzył. Ale skoro wierzył, to dlaczego stawiał takie warunki? I jeszcze jedna rzecz, którą musisz dla mnie zrobić. Odprowadzić mnie z powrotem. Wszystko to Bóg mu obiecał. Ale Jakub uzależnił spełnienie swej przysięgi od tego, czy Bóg wypełni swoją obietnicę. Popatrzcie na własne doświadczenie. Gdyby dziś Duch Święty miał spisać wasze doświadczenia, być może wyglądałyby one właśnie tak. Byłyby dokładnie takie same. Nie wiem, jak to wyglądało u was, ale wiem, jak było ze mną. Było dokładnie tak samo, identycznie. A to nie brzmi zbyt miło, prawda? Ale posłuchajcie, powiem wam coś pozytywnego. Powiem wam o czymś wspaniałym. Po pierwsze, ten młodzieniec, Jakub, jak on wymyślił to określenie? Boży dom. Znajdujemy te słowa dopiero w 28 rozdziale Księgi Rodzaju. Dom Boży. W pewnym sensie Jakub nigdy chyba nie mieszkał w domu. Jego dziadek, babka, ojciec i matka mieszkali w namiocie. Dlaczego więc nie użył określenia Boży namiot? Powiedział Boży dom. To na pewno nie jest tylko sen. To objawienie. Jakub nie widział domu, a mimo to zawołał: oto Boży dom. Powiedzcie mi, skąd ten młodzieniec wziął to określenie? Wspaniałe. Wspaniałe określenie. To boskie objawienie. Niewątpliwie sprawił to Bóg. Boży dom. I jeszcze jedno. Jakub postawił kamień jako słup. Zgadza się to oczywiście z całym objawieniem zawartym w Biblii. A najbardziej uderza to, że namaścił ten kamień oliwą. Zgodnie z tym, co konsekwentnie przedstawia Biblia, kamień oznacza tu przeobrażonego człowieka. Glina przeobraziła się w kamień. W typologii olej symbolizuje trzecią osobę Boga, który dociera do człowieka. Duch Boży to Bóg, który do nas dociera. Symbolizuje to olej. Czytamy więc o stojącym kamieniu filarze, na który wylany został olej. To symbol. Stojący na ziemi przeobrażony człowiek wyraża Boga. Patrzymy na kamień, widzimy olej. Gdy patrzymy na przeobrażonego człowieka stojącego na ziemi, widzimy wyrażonego w nim Boga. Niewątpliwie Jakub, namaszczając kamień, był sam namaszczany przez Ducha. Tym kamieniem, filarem był on. Ten kamień to przeobrażony Jakub. Gdy przyszedł Pan Jezus, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana powiedział: zobaczycie aniołów Bożych, wstępujących po Synu Człowieczym. Określenie Syn Człowieczy wskazuje na fakt, że Bóg nie jest już jedynie Bogiem, że stał się już człowiekiem. Sugeruje to, że Bóg nie znajduje się już tylko w niebie. Stał się człowiekiem, który mieszka tu na ziemi. Drabina została ustawiona na ziemi. Tak więc widzicie, że ten sen jest pełnym objawieniem Chrystusa. Chrystus jest centrum tego snu. Sen ten ogniskuje się na Chrystusie. Niebiańska drabina to po prostu Chrystus. Wraz z niebiańską drabiną mamy otwarte niebo, przeobrażonego człowieka i namaszczenie, które na nim spoczywa. I dom Boży zbudowany z tego człowieka. A najważniejsze jest to, że Jakub nazwał ten namaszczony kamień domem Bożym. Musimy uświadomić sobie, że dzisiejsze życie Kościoła jest wypełnieniem, całkowitym wypełnieniem snu Jakuba. Dzisiaj życie Kościoła jest bramą niebios. Dzisiaj życie Kościoła jest też miejscem, gdzie aniołowie wstępują do nieba i niosą dobrą nowinę, a potem wstępują na ziemię i przynoszą na nią coś niebiańskiego. Oto dom Boży. Oto życie Kościoła.
A więc Jakub, pomimo tego, że Bóg jeszcze się z nim nie uporał, ujrzał w tym momencie głębię Bożego objawienia. Powiedzmy może więcej o tym, w jaki sposób Jakub odniósł to wszystko, co zobaczył w swoim śnie, do Bożego domu.
Rzeczywiście, Jakub rozpoznał, że w tym śnie chodziło o Boży dom. Zobaczmy, co zrobił. Wziął kamień, z którego wcześniej zrobił sobie poduszkę, postawił go jako słup, czy też filar, i wylał na niego oliwę. Odpowiada to dokładnie temu, co wydarzyło się z Piotrem, kiedy spotkał się po raz pierwszy z Panem Jezusem. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus, kiedy zobaczył Piotra, powiedział: Szymonie, jesteś gliną, ale zostaniesz nazwany Kefas, czyli kamień. Widać stąd, że Bóg ma wobec człowieka taki właśnie cel, żeby człowiek stał się kamieniem, wręcz filarem na Bożą budowlę. Na koniec, w trzecim rozdziale Księgi Objawienia, czytamy, że zwycięzcy w kościele w Filadelfii nazwani są filarami w domu Bożym, na świadectwo dla Boga. Na ten kamień Jakub wylał oliwę, co obrazuje ducha, trzecią osobę boskiej Trójcy, który dociera do nas i przesyca nas Bogiem i sprawia, że Bóg może się przez nas wyrazić. Czyli mamy tutaj kamień polany oliwą, który jest materiałem na Bożą budowlę. Ta oliwa pokazuje, że Bóg wyraża się poprzez przeobrażone człowieczeństwo. Nie zapominajmy, że Jakub niegdyś był prochem, prochem ziemi. Ten proch przeobraził się w kamień. To jest obraz przeobrażenia. A na tym kamieniu mamy oliwę, która oznacza, że Bóg chce się wyrazić. Oto Boży dom, brama nieba. To straszne miejsce. To cel Bożej ekonomii. Cała Biblia pełna jest obrazów domu Bożego, a kończy się zwieńczeniem tego domu, nową Jeruzalem, która będzie na wieki wyrażała Boga.
Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od stwierdzenia, że 28 rozdział Księgi Rodzaju jest jednym z kluczowych rozdziałów boskiego objawienia. Teraz chyba lepiej rozumiemy, dlaczego tak jest.
Mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj zobaczyliśmy coś cennego.
Dziękuję Ci bardzo za udział w audycji. Naszym gościem był Dariusz Skurczewski. Audycję prowadził Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres. Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej. radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.